Teraz będzie drugi panel. Poprosiliśmy ekspertów, żeby z różnych perspektyw skomentowali wyniki badania. Panel poprowadzi pan dr Wojciech Rogowski, pracownik Szkoły Głównej Handlowej, adiunkt w szkole. Myślę, że to jest chyba pierwsza według mojej wiedzy osoba, która zaczęła publikować na temat sygnalistów, demaskatorów, whistleblowerów. Zresztą, kiedy ja powoli wchodziłam w temat, to też bardzo dużo z tych publikacji się dowiedziałam. Przekazuję panu doktorowi głos.
Okej. Dzień dobry państwu. Bardzo miło, dziękuję za pozdrowienie. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, o czym mówimy i skąd się to wzięło, nie jest to kaczka, wprost przeciwnie. Proszę państwa, w pierwszych słowach chciałem pogratulować kolejny już raz Fundacji Batorego, że jest wierna temu tematowi, bardzo trudnemu i bardzo, bardzo, jak mam, będę miał nadzieję chwilkę jeszcze słowo zabrać, bardzo na czasie, więc dziękuję za tę publikację, badania i tak wspaniały również lunch. Ale wracając już do pracy, chciałbym powitać i dwa słowa powiedzieć o każdym z naszych tutaj miłych panelistów. Wśród nas mamy prawie że wysoki sąd, sąd rejonowy, pani sędzia Marta Kiszowara z Sądu Rejonowego w Białymstoku. Następnie pan Adam Ożarowski, specjalista w Ministerstwie Współpracy Międzynarodowej, w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo liczymy na pana kontekst międzynarodowy i odniesienie tego, tych spraw. I tutaj mam pewną niezgodność, proszę wybaczyć, że lady not first, lecz nie mogę się dopatrzyć pana Lesława Nawackiego, ale rozumiem, że w zastępstwie pana... Właśnie. Proszę, jeśli pani pozwoli, proszę nazwisko. Okej, za chwilkę się dyskusja uporządkuje, proszę wybaczyć.
Anna Figurniak, jestem pracownikiem w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego właśnie u pana dyrektora Lesława Nawackiego, który niestety z bardzo pilnych, z powodu bardzo pilnych obowiązków nie mógł dzisiaj przybyć, za co przepraszam bardzo.
Mhm. Dziękuję bardzo, bardzo miło powitać. Tak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, też właśnie instytucja, która wszystkim osobom, które się tą problematyką zajmują, jest bliska i no, dużo, dużo starsza niż te nasze zainteresowania, co ważne, a również jest to miejsce, gdzie wiele tego typu skarg, tego typu informacji demaskacyjnych czy przejawów sygnalizowania nieprawidłowości przez te dziesięciolecia już, bo to jest chyba 88 rok, inauguracja prac rzecznika, docierały i rocznie dopływa, z tego co ja wiem ze statystyk, około 30 tysięcy właśnie doniesień różnego rodzaju. Wśród nich są również doniesienia o tym charakterze, który naszą tutaj uwagę dzisiaj przykuł. Żebyśmy mieli czas jeszcze na dyskusję, chciałbym prosić państwa o króciutkie prezentacje, jakby refleksji po wysłuchaniu tej bardzo ciekawej prezentacji z wyników badań prowadzonych przez Fundację Batorego. Pani sędzia.
Prosiłabym tylko o pilnowanie mego czasu. Dobrze?
Dobrze, będę tutaj z nieubłaganym, jest należny sprzęt.
To znaczy, proszę państwa, nie ukrywam, że przygotowałam sobie wypowiedź na potrzeby tego dzisiejszego spotkania. Sprawę raportu znam o tyle, że już jako ekspert na etapie tworzenia pytań do sędziów brałam udział czynny, więc robiłam co mogłam, żeby pytania miały formę bardziej praktyczną, bo kierowane były do praktyków. I wydaje mi się, że to się raczej udało, ale ponieważ wypowiedź pani Anny była bardzo właśnie obszerna i taka wyczerpująca, więc ja chciałabym się odnieść do tego, co dzisiaj usłyszałam, tak ad hoc i pewne rzeczy poruszyć. Najpierw taką rzecz bardzo niemerytoryczną, ale jednak istotną w sprawie, ponieważ raport był kierowany do sędziów. To są praktycy. Oni orzekają na co dzień, z czego z tych przepisów prawa pracy, mówiąc bardzo górnolotnie, nie tworzą. To nie jest władza ustawodawcza, to nie jest władza wykonawcza, to jest władza sądownicza. I oni ją reprezentują. I teraz spostrzeżenie fundacji po raporcie, że jak to było zapisane, że jest że sędzia nie odpowiada z marszu na żadne pytanie, jest bardzo oczywista. Ponieważ, proszę Państwa, gdyby awansem każdy wiedział, jak jego sprawa się skończy, to by do sądu nie szedł. Do tego właśnie zmierza proces, że postępowanie dowodowe, jakość tego postępowania, działanie stron, materiały złożone, indywidualne jakieś warunki szczególne dla każdej sprawy powodują, że każdy praktyk, nie znam praktyka, który powiedziałby z góry, ja wiem, jak to się skończy, jak ta sprawa będzie wygrana czy przegrana, no chyba, że są jakieś kwestie bardzo formalne, prawda? To już jest czytelne. Ale nie można oczekiwać od praktyków, że powiedzą od razu, nie, to w ogóle bez sensu, proszę nie iść do sądu, prawda? Po to właśnie ktoś idzie do sądu, składa pozew i po co strony walczą przed sądem o swoje racje, żeby potem ten sąd mógł to ocenić i wydać orzeczenie, które potem musi być dość obszernie uzasadnione, bo po pierwsze są takie wymogi proceduralne, a po drugie strony oczekują tego, że on dokładnie napisze, dlaczego tak, a nie inaczej sprawę rozstrzygnął. I nawet ta kwestia likwidacji stanowiska pracy, to też z definicji nie jest przesądzone, ponieważ właśnie wiele jest pozwów wskazujących, jako będących odwołaniem od rozwiązania umowy o pracę, gdzie jako przyczynę podano właśnie likwidację stanowiska pracy. Zatem to też z definicji, czytając wypowiedzenie likwidacja stanowiska pracy, nie można powiedzieć, że sprawa jest przegrana, sprawa nie jest do oceny, sprawy nie można już w jakiś sposób uargumentować przed sądem. Także jeszcze raz powtarzam, praktyk ma to do siebie, nigdy nie powie, zresztą to wymaga, to wynika, to jest oczywiste, to jest gwarancja tej niezawisłości sądu, jak również gwarancja oceny sytuacji indywidualnej strony. I teraz jakby wracając do tego, co zostało już dzisiaj powiedziane, ja chcę tylko przypomnieć to, co pani Anna mówiła, że minister pracy i polityki społecznej uznał, że gdyby doszło nawet do reperkusji wobec takiego demaskatora, to przepisy prawa pracy gwarantują mu ochronę. Wskazał tu na przepisy antydyskryminacyjne, zakazujące stosowania mobbingu oraz możliwość ustalenia w postępowaniu sądowym, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione. Czyli te przesłanki gwarantują, powiedzmy, potencjalnym demaskatorom czy sygnalistom tą ochronę prawną w obowiązującym stanie faktycznym. Po kolei analizując każdy z tych przepisów od strony sędziego. Proszę Państwa, mamy dyskryminację, ale dyskryminacja może być pośrednia, bezpośrednia. I teraz tak, jeżeli jest artykuł 11 z indeksem 3, jeśli dobrze pamiętam, kodeksu pracy, który mówi, jest zatytułowany w ten sposób, bo właśnie sędzia bierze kodeks i go sobie analizuje, prawda? Czy też strona próbuje znaleźć dla siebie roszczenie w kodeksie pracy, zanim pójdzie do sądu. Więc artykuł 11 z indeksem 3 kodeksu pracy mówi, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne. I tu jest dalszy cały katalog tych kryteriów. Jest niedopuszczalna. Tak samo mówi artykuł 18.3a Kodeksu Pracy. To jest kwestia innej konstrukcji, trochę przepisu nierównego traktowania, ale to zamienne pojęcia. Chodzi o to, że rzeczywiście według mnie jest to katalog otwarty. To znaczy jest to sformułowanie w szczególności. To znaczy, że jest katalog wymienionych różnych kryteriów dyskryminacyjnych, ale ta furtka w szczególności pozwala powodowi potencjalnemu przyjść i powiedzieć, jeszcze z tego byłem dyskryminowany. Natomiast proszę zobaczyć, ja jako prawnik, jako sędzia próbuję zinterpretować te dwa przepisy. W raporcie każdy z sędziów, bo czytałam raport, również analizował te przepisy i zastanawiał się, czy jest to katalog zamknięty, czy otwarty. Powiedziałabym, są to już dywagacje na szczeblu wyższym. Mamy potencjalnego obywatela, który bierze kodeks i nie widzi tego przepisu, nie czyta, że jest również możliwość dyskryminacji z powodu ujawnienia przez niego nieprawidłowości w zakładzie pracy. Więc jest to przepis, z którym być może z furtką do roszczenia, ale on jest bardzo mało precyzyjny. I albo mamy do czynienia z bardzo logicznie myślącym powodem, albo z pełnomocnikiem, który bardzo logicznie wywiedzie z tego tytułu pozew, ale nie jest to bezpośrednie przełożenie z przepisu. Czyli nie ma tak, że tutaj akurat jest taki instrument prawny, że obywatel może wziąć przepis, przeczytać go i powiedzieć: tak, to jest dla mnie ten przepis, on mówi o mojej sytuacji. Poza tym, to zostało już zasygnalizowane, jest jeszcze, bo to jest dyskryminacja pośrednia, jest jeszcze dyskryminacja bezpośrednia, czy nierówne traktowanie w taki sposób, gdzie trzeba wskazać, to już jest wynika z prawa europejskiego również, pracownika porównywalnego. Dalsze przepisy kodeksu pracy o tym czytelnie mówią. I dalszy problem jest taki, bo to nieprawda, że w dyskryminacji ciężar dowodu przechodzi całkowicie na pracodawcę. On się rozkłada. W jakim zakresie? Orzecznictwo jest na ten temat jednolite. Czyli pracownik, może inaczej, no pracownik potencjalnie, tak? Powód. Ma wskazać kryteria, z jakich był dyskryminowany i tu na nim spoczywa ciężar dowodu. Dopiero jak wskaże i określi je precyzyjnie, dalej przechodzi ciężar dowodu na pracodawcę, żeby wykazał, że zastosował wszystkie obiektywne działania, które nie powodowały dyskryminacji. To pozwala na precyzyjne prowadzenie postępowania. Bo trudno też przyjąć takie założenie, że przychodzi pracownik na salę sądową i mówi: byłem dyskryminowany. Proszę, coś mi się należy. To jest za szerokie pojęcie i dlatego to też nie stwarza pewnych ram obrony dla drugiej strony. Dlatego też pracownik musi wskazać dokładnie: byłem dyskryminowany z powodu jakiegoś tam, bądź nierówno traktowany w porównaniu do innego pracownika. Katalog tych powodów mamy, może się domyślić, że może dodać jeszcze z tytułu swojej działalności, tak zwanej w cudzysłowie demaskatowskiej. Ale jeśli chodzi o porównywalnego pracownika, to musi to być pracownik, przynajmniej tak wynika to z dotychczasowej linii orzeczniczej, na podobnym stanowisku, w podobnej sytuacji zawodowej u pracodawcy. Czyli nie jest to pracownik, który podobne rzeczy zrobił, zadziałał albo nie zrobił, tylko ma podobne stanowisko. Weźmy jakiś, nie wiem, no, technik, mechanik, jest takich dwóch techników, mechaników, takie stanowisko, jakiś inżynier, prawda, na jakimś stanowisku, więc jeden jest traktowany lepiej finansowo, nie wiem, w zakresie szkoleń i tak dalej, drugi jest dyskryminowany i mamy porównanie. On mówi: wobec tego, tej osoby X, byłem gorzej traktowany, ją porównując, ale tak sobie wyobrażam i to wynika też często z doświadczenia mojego sali sądowej, że sytuacji osób, które ujawniają jakieś nieprawidłowości, mogą to być często stanowiska z dostępem do jakichś takich szczególnych informacji. Na przykład osoby, która zajmuje się, no nie wiem, zamówieniami publicznymi albo jakiejś głównej księgowej. Tak, ona ma takie źródło informacji. Nie ma porównywalnego pracownika. Czyli szczerze mówiąc, jeżeli pani, ta nasza księgowa przykładowa, przyszłaby do sądu i powiedziała, że wnosi o odszkodowanie z tytułu naruszenia nierównego traktowania w zatrudnieniu, to sąd by spytał się, wobec kogo pani się porównuje i byłby problem, pad. I proszę zrozumieć, dlaczego o tym mówię. Ponieważ to się często zauważało w wypowiedzi pani Anny czytającej raport, czytającej wypowiedzi sędziów. Brak podstawy prawnej. My jesteśmy praktykami. My, na nas nie można przełożyć ciężaru tworzenia prawa, kiedy ono jest trudne do uchwycenia. Mamy stosować przepis, owszem, mamy własną inwencję. Pytanie takie też padało w wywiadzie, trochę nieco, no, tak tu jest z dystansem, mamy pewną wrażliwość, czy sędziowie są uwrażliwieni na pewne rzeczy? No tak, ale sędzia to też człowiek i jego wrażliwość zależy od jego konstrukcji osobowościowej. Więc nie można opierać na wrażliwości sędziego i na jego inwencji, nawet nazwijmy to w twórczej, orzeczenia w takiej sprawie. On musi mieć instrument prawny i pracownik musi wiedzieć, że idąc do sądu ma możliwości, aby się poruszać w zakresie przepisu. To jest taki przykład jak gdyby problemów na sali sądowej. Ja już pomijam kwestie dowodowe, ale mówię o tym wstępnym jak gdyby badaniu sprawy. I wtedy jest bardzo łatwy argument dla pracodawcy: przepraszam bardzo, pan nie wskazał kryterium, pani. A ten ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na pracowniku. Niewielki to ciężar, bo trzeba wskazać osobę bądź mówię jeszcze raz, kryterium dyskryminujące, ale trzeba to wskazać i to precyzyjnie. Nie można... Dlaczego jest tak to precyzyjne? Wydaje mi się, że z punktu widzenia praktycznego, aby nie generować procesów o nic, albo takich trudno nieokreślonych, bo na sali sądowej jest konkret i potem ten konkret trzeba udowodnić. To jest jeden problem. Kolejny problem na przykład jest, dalej analizując wypowiedź pana ministra pracy i polityki społecznej, kwestia mobbingu. Ja już nie będę mówiła o tym, że ciężar dowodu rzeczywiście spoczywa na pracowniku, że jest to trudne, że sama definicja mobbingu opiera się na takich ocenach, no powiedzmy, emocjonalnego zachowania wobec pracownika, prawda? Zastraszanie, izolowanie i tak dalej, więc no na czym, jak mamy to wywieść? Dokumentami, że ktoś był izolowany, czasami się to udaje, prawda? Że jakieś było zarządzenie, że do tego pracownika, że ma mieć zamykane drzwi. No jakieś są takie kryteria, ale nie łudźmy się, pracodawca często ma zaplecze w postaci no, dobrej obsługi prawnej i no, nie robi aż takich lapsusów na co dzień, więc ta sala sądowa powoduje, że pracownik zgłasza roszczenie, ale udowadnia najczęściej świadkami. I nie ukrywajmy tego. Mam taką, zresztą właściwie to nie jest moje podejście, to jest praktyka wszystkich sędziów sądu pracy. Pierwsze pytanie do świadka, gdzie pan pracuje, na jakim stanowisku, czy pracuje pan, pani u pozwanego? Bo jeżeli świadek mówi, że pracuje u pozwanego, to nie zawsze tak jest, ale właściwie w większości przypadków świadek, ja to nazywam, ukułam własne sformułowanie, potrzeby własnych takich przemyśleń, amnezja wybiórcza. Czyli po prostu pamięta, co się zdarzyło wstecz jakiś dłuższy czas, ale nie pamięta, co się zdarzyło wcześniej od daty jakiegoś tam punktu X, bo to dotyczy tego pracownika, tego, który jest powodem. No cóż, sąd może ocenić wiarygodność tego świadka, ale dowody muszą być na sali sądowej. I jest to trudne. Poza tym, będzie to tylko efekt mobbing, jeśli chodzi o sygnalistę, no bo to będzie efekt albo zwolnienia z pracy, albo rozstroju zdrowia. No to nie wiem, szczerze mówiąc, czy tak dalece trzeba czekać, czy ustawodawca nie mógłby wcześniej czegoś unormować. W raporcie przewija się bardzo fajna rzecz, sędziowie to podnoszą. Oni uważają, ja się do tego przychylam, że na etapie, że już powinna być jakaś prewencja, jakaś ochrona, czyli tak jak przepis mówi o mobbingu, że pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi, tak samo pracodawca w jakiś sposób mogłaby być jakaś konstrukcja, że powinien, ma obowiązek stworzyć procedury, które wskazują w jaki sposób po pierwsze pracownik, który zgłasza nieprawidłowości, jak ma je zrealizować, czy gdzie ma się zgłosić, a poza tym jak procedury, które będą wskazywały, jak przeciwdziałać działaniu odwetowemu wobec takiego pracownika. Jeżeli kryteria będą jasne i czytelne, wydaje mi się, że to już będzie bardzo duży plus na etapie dalszego postępowania dowodowego w sprawie. Czy były takie kryteria, sąd się spyta, jak pracodawca zrealizował te kryteria, czy coś zrobił w sprawie, to daje duże już pole dowodowe potem w sprawie sądowej. Ja zwracam uwagę na to, że mówimy o sygnalistach, chcemy, żeby oni byli chronieni. Poruszamy się w takich pojęciach, demaskator, sygnalista, ale takiego pojęcia w przepisach nie ma. W 2004 roku pojawił się przepis o mobbingu. Dla mnie było to pojęcie nowe. Musiałam się oswoić z tym pojęciem, z mobberem, z mobbingowanym, nauczyć się, jak należy do tego podchodzić, jak należy dowodowo to oceniać. To nie jest tylko kwestia wiedzy prawnej, ale większej wiedzy, również pewnej takiej z aspektami psychologicznymi. No bo przecież mamy do czynienia z ludźmi, no z tego człowiek właśnie wywodzi swoje jakieś emocje, z takich działań międzyludzkich. I to jakoś już zafunkcjonowało. I jakby ktoś mnie spytał, czy przed 2004 roku były roszczenia w sądzie o mobbing, to nie było, bo nie było takiej konstrukcji, nie było takiego instrumentu. Więc jeżeli pytana tu dwukrotnie już przez różne media, czy jest ochrona bezpośrednia sygnalistów, powiem wprost, nie ma, bo nie ma takiego zapisu. Nie ma zapisu w przepisie jakimkolwiek o sygnaliście, o demaskatorze. Jak zwał, tak zwał. Nie ma określenia takich osób. Więc dlatego mówię, potem te osoby poruszają się i one też tego nie widzą w przepisach. Dlatego też potem poruszamy się w różnych tutaj sferach, dlatego ten raport jest taki duży, ponieważ porusza się w sferach prawa, kodeksu pracy, które umożliwiają ewentualnie, dają furtkę mu do dochodzenia roszczeń takiej osobie. Ale jakby tak wprost zacytować przepis, nie ma takiego przepisu. I dalej kwestia pieniaczy. tak? O tym się też mówi, o postawach roszczeniowych. Mobbing wywołuje takie postawy. Nie będę analizować przepisu, bo nie chcę jak gdyby pokazywać furtki, ale definicja mobbingu mówi o czynnikach subiektywnych i obiektywnych działań, stanowiska pracownika w sprawie. Jeżeli on wypowie się to tylko na temat czynników obiektywnych, a powie, że subiektywne nie zaistniały, sąd od razu mógłby oddalić powództwo o mobbing. Tak jest skonstruowana definicja mobbingu. Natomiast jeśli chodzi o tych pieniaczy, no nie umiem powiedzieć, jak to miałoby wyglądać, czy mogłaby być jakaś zapora, ale są różne zapory prawne. Na przykład taką możliwość stwarza artykuł 55 z indeksem 1 kodeksu pracy i 61 z indeksem 1 kodeksu pracy, który mówi o tym, że najpierw pracownik może wystąpić, może rozwiązać z pracodawcą w sposób natychmiastowy umowę o pracę, bo naruszył w sposób ciężki jego obowiązki, na przykład nie płacił mu wynagrodzenia i z tego tytułu może dochodzić przed sądem odszkodowania. Ale dalszy przepis mówi, że pracodawca też może się odwołać od takiego rozwiązania umowy i dochodzić odszkodowania. I jest jakaś zapora finansowa. Przyznam się, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale dzisiaj przyszła mi taka myśl, że w skali kilku dobrych lat orzekania w Wydziale Pracy nie zauważyłam, aby na bazie tych przepisów powstały postawy roszczeniowe. Raczej one były zawsze zracjonalizowane, czyli już przepis stworzył pewną zaporę. I taką zaporę zawsze można gdzieś tam ewentualnie ująć w ramy prawne. I nie można jak gdyby zasłaniać się niemożnością regulacji, bo to wytworzy postawy właśnie takie roszczeniowe. No chyba nie uważam, że to jest takie myślenie trochę od końca. Dobrze.
Dobrze. Dziękuję. To były konsultacje. Ja tutaj mam podgląd, ale chcielibyśmy teraz zobaczyć jeszcze z drugiej strony, bo to była część praktyki, pewne uzupełnienie. Czy mogę teraz panią poprosić, jak z kolei ta praktyka wygląda w państwa oczach?
Ja może zacznę od przedstawienia naszych działań w tym zakresie. Pewnie już państwo z raportu usłyszeli o wystąpieniu rzecznika w tym zakresie. Natomiast może ja troszeczkę szerzej podejmę ten temat. 3 marca 2009 roku skierowaliśmy wystąpienie do pani minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak, opisując właśnie przedmiotowe zagadnienie na bazie skarg, które wpływają do rzecznika. Tych skarg jest stosunkowo dużo, w związku z czym stwierdziliśmy, że wymaga to ten temat wystąpienia do ministra pracy. Występując do ministra pracy, podnieśliśmy i aktualną sytuację opisywaną w skargach. Przeanalizowaliśmy rozwiązania prawne, które funkcjonują w innych państwach i które zdają skutecznie egzamin. I poprosiliśmy, jednocześnie zaznaczając, że jednostka podejmująca zatrudnienie niejednokrotnie konfrontowana jest z taką sytuacją, w której musi dokonać wyboru pomiędzy lojalnością wobec pracodawcy a szeroko pojętym dobrem publicznym. I poprosiliśmy panią minister o przeanalizowanie tego zagadnienia, które dość obszernie przedstawiliśmy w tym wystąpieniu, jednocześnie zaznaczając, że zdaniem rzecznika należałoby się zastanowić nad nowelizacją kodeksu pracy w tym zakresie w taki sposób, aby znalazły się w nim regulacje kwalifikujące działania demaskatora jako swoisty kontratyp wyłączający jego winę. W ostatnim słowie tego wystąpienia poprosiliśmy o rozważenie tych uwag przedstawionych i jednocześnie poprosiliśmy panią minister, że w sytuacji, kiedy uznałaby, że te wątpliwości są zasadne, poprosiliśmy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. W odpowiedzi dostaliśmy stanowiska dwóch ministerstw, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i następnie w kwietniu przyszła odpowiedź, w maju dostaliśmy stanowisko ministra sprawiedliwości. Stanowisko ministra pracy było takie mniej więcej, jak już było przytaczane wielokrotnie, czyli w skrócie Obowiązujące przepisy, w tym przepisy kodeksu pracy, w wystarczający sposób zabezpieczają pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem wobec niego takich konsekwencji. W pierwszej kolejności należą takie przepisy zakazujące dyskryminacji i mniej więcej już nie będę powtarzać tego wszystkiego, co już pewnie Państwo tutaj usłyszeliście. Natomiast no, odpowiedź była w duchu takim, że obecnie obowiązujące przepisy całkowicie zapewniają ochronę i ogólnie nie wymagają jakichś specjalnych zmian. Ministerstwo z kolei Sprawiedliwości przyznało, że rzeczywiście w polskim prawie nie ma oddzielnie regulacji dotyczącej statusu demaskatora i jego ochrony, natomiast również przywołało przepisy, które zdaniem ministerstwa stanowią, znaczy zapewniają ochronę takim pracownikom. W opinii ministra sprawiedliwości funkcjonowanie w krajach systemu common law ustaw gwarantujących ochronę pracownikom demaskatorom nie oznacza konieczności zmian legislacyjnych w polskim porządku prawnym. W aktualnym stanie prawnym szereg instytucji publicznych, w tym Państwowa Inspekcja Pracy, prokuratura, policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz nie mających takiego przymiotu jak stowarzyszenia i fundacje, dążą do realizacji konstytucyjnych wartości i działają w zakresie dobra publicznego, wspierając obywateli pracowników. I tak mniej więcej zakończyła się nasza korespondencja z ministrem pracy. Pokłosiem była odpowiedź również, jaką dostaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast jak gdyby ściśle z mojego doświadczenia w tym zakresie mogę powiedzieć, że rzeczywiście ja sama osobiście spotykam się z bardzo dużą ilością tych spraw. Jak najbardziej popieramy i zgadzamy się z raportem oczywiście. Obecne regulacje są całkowicie niewystarczające w tym zakresie. Bardzo wiele osób, w tej chwili to już nawet są skargi typowo anonimowe, które wpływają do biura, najczęściej drogą internetową, w stylu nie tylko ludzie, jak gdyby już w tym momencie pracownicy przedstawiają swoje własne problemy, ale coraz częściej spotykam się z taką sytuacją, że pisze syn, córka, ojciec, matka, że widzą, co się dzieje z boku w rodzinie, w zakładzie pracy, w miejscu pracy. Wiedzą, jakie duże nieprawidłowości występują, natomiast zdają sobie sprawę z tego, że matka, ojciec, syn, córka nie są w stanie zareagować, ponieważ tak strasznie boją się utraty pracy. Dochodzi do tego, że osoby, które piszą do rzecznika, nawet jeżeli piszą w swoim imieniu, zaznaczają, błagam, nie podawajcie danych osobowych, bo ja stracę tą pracę, ja nie będę miał z czego żyć. Także to wskazuje bardzo ewidentnie na taki obraz w obecnej rzeczywistości, że wiele osób oczywiście widzi nieprawidłowości, widzi, że dzieje się źle, natomiast boi się, że w momencie, kiedy ujawni te okoliczności, konkretne okoliczności, straci pracę i nie będzie miał za co utrzymać rodziny. Także z punktu widzenia rzecznika jak najbardziej brakuje regulacji prawnych odpowiednich, natomiast zaznaczam, że rzecznik nie ma inicjatywy ustawodawczej, dlatego dla nas jak gdyby najlepszym sposobem działania byłaby skarga, byłoby postępowanie sądowe, do którego rzecznik mógłby się przyłączyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli pozwolą Państwo, taki mały kontrapunkt zastosuję, bo skoncentrowaliśmy się na tych sprawach krajowych i faktycznie wydaje się i z moich obserwacji, z moich także badań, obecnie dotyczących troszeczkę innej problematyki, nie tak do końca rynku pracy czy przestrzeni pracy pracodawcy, ale mamy w naszym społeczeństwie, w naszym życiu społecznym do czynienia także z demaskowaniem, z takim demaskatorstwem społecznym, może bardziej właśnie związanym z jakimś interesem wspólnym, nawet państwowym, i odbiorcą tych sygnałów, tych demaskacji są urzędy kontroli skarbowej na przykład. Prawda? I te statystyki, które teraz właśnie mam przed sobą, wskazują, że w przeciągu 10 czy 15 lat niecałych znacząco wzrosła liczba tego typu postaw obywatelskich sygnalizujących nieprawidłowości w swoim otoczeniu dotyczące kwestii podatkowych. Oczywiście, kojarzy nam się, że szczególnie jak koledzy mówią z aparatu skarbowego, ciekawe przypadki są, kiedy firma rodzinna, rozpada się ta rodzina, to wtedy po prostu dla aparatu skarbowego nie ma lepszej sytuacji, bo wyjaśnione są dosłownie wszystkie rachunki. Tak? Ale proszę Państwa, jest to trend, który również gdzieś w naszej prasie można nawet zauważyć, jak również w tym, że ta liczba sięga obecnie 40% wszystkich kontroli skarbowych przeprowadzonych w Polsce. A jeszcze te kilkanaście lat temu nie przekraczało to 10% w tej ogólnej liczbie. Nie chcę w ten temat więcej wchodzić, ale to są, proszę Państwa, tendencje, które nie dotykają tylko naszego społeczeństwa. To jest tendencja ewidentnie światowa i my tutaj w cichości, w zaciszu spraw pracowniczych i sali sądowej sobie rozmawiamy o drobnych ludzkich sprawach i trzykrotnej średniej krajowej, tak? Ale proszę Państwa, ten mechanizm tego świadomego whistleblowingu, takiego motywowanego whistleblowingu, w ostatnich latach idzie przebojem przez świat. Ten kryzys finansowy, który przewalił się przez nasz glob, spowodował pewną reakcję regulacyjną, między innymi już którąś kolejną w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście zachowając proporcje daleko nam do tych Stanów Zjednoczonych. Niemniej, proszę Państwa, w najnowszych właśnie akcie prawnym regulującym rynki finansowe ten instrument został świadomie wprowadzony. Zakłada posiadanie przez każdą instytucję finansową tego typu instrumentów czy instalacji, chociażby gorącej linii, którą może pracownik wykorzystać, jeśli postrzega jakiekolwiek nawet podejrzenie. Co więcej, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została upoważniona do utworzenia specjalnego funduszu nagród dla tych whistleblowerów. Uważa się, że jest to bardzo praktyczny i tani środek pozyskiwania, nie tyle samego pozyskiwania tych informacji, bo ich zawsze jest niewiele i pozyskiwania, jest to bardzo sprawny instrument dowodowy w sądzie, jeśli taki świadomy informator czy świadomy demaskator zbierze tą dokumentację, no to praktycznie sąd orzeka jednoznacznie i nie jest stuprocentowa, że tak powiem, wina udowodniona. Ale przede wszystkim w tych pracach naukowych zwraca się na kwestię tej drugiej strony, tej strony prewencji, że propagowanie tego typu postaw, tego typu mechanizmów w prawie, wprowadzenie tego zabezpieczenia i tego nawet terminu do obrotu prawnego powoduje wzrost świadomości społecznej. W tych coraz bardziej skomplikowanych i zróżnicowanych i coraz bardziej różnymi bodźcami powodowanych społeczeństw postindustrialnych. I stąd tak aktywność legislatora amerykańskiego, w ślad za tym idą legislatorzy europejscy, którzy również, i proszę Państwa, my również jesteśmy tymi trendami już także w Polsce dotykani. Koledzy, którzy pracują w zagranicznych firmach, mają te guziki, znają te, w swoich portfelach noszą takie karty, bądź czujny, czy coś tutaj u nas nie śmierdzi. Tak? To są czasami proste instrumenty, wystarczy je tylko przywołać do świadomości, ponieważ whistleblowing jest absolutnie naturalną tendencją zachowania społecznym. Występuje od setek udokumentowanych historycznie lat w społeczeństwach, a w ostatnich latach mam wrażenie, że jest właśnie instrumentem z jednej strony bardzo proefektywnościowym w przeciwdziałaniu przestępstw korporacyjnych. Coraz węższa jest granica pomiędzy innowacyjnością a przestępstwem. Coś może być, mamy wspaniały przykład, case teraz w Polsce sprzed paru lat, wspaniałe opcje zabezpieczające firmy przed ryzykiem, prawda? Były czymś bardzo dobrym, za chwilę okazały się, że są prawie że wynalazkiem diabła, tak? I instrumentem zupełnie w złej stronie, ze strony użytej. To drobna refleksja z tej strony, powiedzmy, akademii. Teraz chciałbym prosić tutaj kolegę z Ministerstwa Sprawiedliwości, na których barkach spoczywa ta odpowiedzialność i prawidłowej struktury nadzorów, struktur wymiaru sprawiedliwości, jak również właśnie wypełniania tych luk. Czy mamy szansę na wypełnienie tej luki?
Dziękuję bardzo. Ja może od razu bym sprostował, ponieważ reprezentuję Ministerstwo Sprawiedliwości, ale w pierwszym rzędzie kontekst, w jakim tutaj uczestniczę, to jest przede wszystkim kontekst współpracy międzynarodowej i naszych zobowiązań międzynarodowych. Jeśli chodzi o tematykę dzisiejszej konferencji, ona dosyć precyzyjnie została zarysowana. To jest ochrona whistleblowerów na gruncie prawa pracy. No i tutaj muszę przyznać z żalem, ale na pewno moje doświadczenie nie będzie nawet w niewielkiej części tak dogłębne, jak na przykład pani sędzi, która jest sędzią praktykiem. Ja nie jestem sędzią, nie jestem też specjalistą prawa pracy. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości jest zaangażowane w implementację całego szeregu instrumentów międzynarodowych, które dotyczą whistleblowingu. Nie tylko, ale whistleblowing jest bardzo istotnym elementem tutaj. To już było wzmiankowane, nie wiem, czy w samym raporcie również pani Wojciechowskiej, natomiast przepisy dotyczące whistleblowingu przewijają się przede wszystkim w instrumentach antykorupcyjnych. Część z tych instrumentów była dzisiaj już wymieniona, natomiast może tak tytułem, mam nadzieję, że robiąc tą prezentację, nie odbiegnę za bardzo od tematu dzisiejszej konferencji i tego rzeczywiście takiego skoncentrowania na prawie pracy i ochronie whistleblowerów na tej płaszczyźnie, ale może doda to troszeczkę kontekstu, jak patrzą na to organizacje międzynarodowe i instrumenty przyjmowane na forum tych organizacji. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim instrumenty antykorupcyjne. Wspomniane już było dzisiaj Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych traktuje to, oczywiście oczekuje przyjęcia rozwiązań zmierzających do ochrony whistleblowerów, używa z określonych powodów trochę bardziej miękkiego sformułowania, że każde państwo strona rozważy włączenie do swojego wewnętrznego systemu prawnego odpowiednich środków w celu zapewnienia ochrony, oczywiście whistleblowerów. Więc mamy tutaj mowę o odpowiednich środkach. Konwencja Narodów Zjednoczonych nie precyzuje, jakie to są środki. Nie precyzuje, czy to są środki na gruncie prawa pracy, czy też środki jakiekolwiek inne. Patrząc dalej pokrótce na cywilnoprawną konwencję o korupcji Rady Europy, tutaj z kolei Polska również jest stroną i ta konwencja mówi o odpowiedniej ochronie przed wszelkimi nieuzasadnionymi sankcjami wobec pracowników. Ta konwencja, co charakterystycznie, mówi o pracownikach, nie traktuje tego może tak szerzej, mówi ogólnie o pracownikach, mogą być to pracownicy w sektorze publicznym, ale również w sektorze prywatnym, ale również funkcjonariusze publiczni. Mamy jeszcze niewymienioną dzisiaj karnoprawną konwencję o korupcji Rady Europy. Tutaj znowu jest mowa o środkach ochrony koniecznych do zapewnienia takiej ochrony, z tym, że jest rozwinięcie dotyczące, jest mowa o osobach powiadających o przestępstwach, natomiast jest również mowa o świadkach składających zeznania dotyczących tych przestępstw. Oczywiście myślę, że się zgodzimy, że akurat jeśli mówimy o świadkach, to nie jest to do końca to, co nas dzisiaj tutaj interesuje. Jest to umieszczone w tej konwencji w jednym artykule. Oczywiście przepisy procedury karnej zawierają szereg postanowień, które dotyczą tego, w jaki sposób świadków w postępowaniu można chronić. Można się zastanawiać, czy one są lepsze, czy gorsze, natomiast to nie jest do końca to. Tu nie chodzi o whistleblowers. No i mamy jeszcze instrument Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, który wydaje mi się o tyle najciekawszy, że jakby najbardziej rozwija, jest najbardziej precyzyjne w kontekście tego, czego można oczekiwać od krajów. To nie mieści się o tyle w konwencji antykorupcyjnej OECD, natomiast w instrumencie, który jest rekomendacją Rady OECD, czyli tak na dobrą sprawę nie jest to źródło, które ma charakter prawa międzynarodowego. Natomiast ponieważ jest to uchwała organu, organizacji, której Polska jest członkiem, przyjęta również przez nas, więc oczywiście w tym sensie również wiąże Polskę, wiąże polskie organy i polskie instytucje. Tu o tyle jest ciekawe, że na tle tych pozostałych instrumentów mowa jest troszeczkę więcej i co ciekawe, wśród takich środków ochrony ta rekomendacja mówi w pierwszym rzędzie Tekst jest oryginalny w języku angielskim. Jest mowa o easily accessible channels, o łatwo dostępnych, że kraj musi zapewnić łatwo dostępne kanały przekazywania informacji dla whistleblowerów. To jest punkt pierwszy, z całym rozwinięciem, który za tym idzie. W punkcie drugim są odpowiednie środki, które mogłyby ułatwić zgłaszanie nieprawidłowości i przestępstw przez urzędników publicznych, czyli to jest z kolei skwantyfikowane, że nie pracownicy w ogóle, chodzi o funkcjonariuszy publicznych, którzy w toku działalności wykrywają przestępstwa i zgłaszanie przez nich przestępstw musi być sprawne, odpowiednio ukierunkowane, muszą być mechanizmy temu służące. No i oczywiście punkt trzeci jest zbieżny z tym, co była w tym, co mieści się zakresem pozostałych wymienionych konwencji. To jest środki ochrony pracowników w sektorze publicznym i prywatnym przed właśnie środkami odwetowymi różnego typu wobec whistleblowerów. To jest taki ogólny zarys tego, co sama litera tych konwencji międzynarodowych od nas wymaga. Więc jak na to spojrzymy, to można wręcz powiedzieć, nie ma tego zbyt dużo. Więc jak popatrzyliśmy dzisiaj na tą prezentację, która jest bardzo szczegółowa, która dotyczy prawa pracy, to ona, dotyka pewnego sektora, nie dotyczy całości, ale koncentruje się właśnie na dziedzinie prawa pracy. O tyle jest to bardzo ważne, ta dzisiejsza prezentacja, że Polska właśnie ze swojej strony w dużej mierze właśnie opiera swoje stanowisko co do poziomu implementacji tychże instrumentów międzynarodowych właśnie w oparciu o instrumenty, o prawo pracy. Nie mamy odrębnych uregulowań, być może tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii. Jest cały szereg krajów, głównie anglosaskich, ale nie tylko, w których takie przepisy szczególne są. To nie są tylko rozwiązania na gruncie prawa pracy, to są różnego typu rozwiązania, chociażby zmierzające do tego, że idące dużo dalej, zmierzające do tego, że tworzy się instytucje odpowiedzialne do przyjmowania tego typu zgłoszeń, czy to dla urzędników na przykład publicznych, tak jak w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii to jest szerzej, po prostu są sprecyzowane organy, do których to można zgłosić i na te organy nakłada się obowiązek określonego postępowania. W różnych krajach spotykane są rozwiązania, gdzie patrzy się na to pod kątem określenia procedury, co ma się dziać w momencie, kiedy takie doniesienie zostanie złożone. Na przykład precyzuje się, co powinien zrobić pracodawca. Że na przykład, nie jestem w stanie w tym momencie wskazać, który to jest kraj, natomiast, że ma podjąć określone działania z tym związane, to znaczy musi zweryfikować tą informację, musi na przykład poinformować pracowników, co z tym jego zgłoszeniem było dalej zrobione, jeśli tego typu informacja ma znamiona przestępstwa, przekazać tą informację dalej. Więc te rozwiązania są bardzo różnorodne na świecie i o tyle właśnie być, tak jak wspomniałem, ta analiza przygotowana dzisiaj w trakcie tej konferencji i pracy pani Wojciechowskiej, o tyle jest z kolei istotna w kontekście Polski, u nas polega się przede wszystkim na przepisach prawa pracy. Więc pod tym względem jest to bardzo ważne. Natomiast te instrumenty międzynarodowe zbyt dużo nam do tego nie dodadzą jako wskazówkę, czy na przykład my na gruncie tych instrumentów międzynarodowych wypadamy bardzo pozytywnie, bądź mnie. Jest jeszcze druga płaszczyzna, nie wiem jak dużo czasu bym miał, natomiast jeszcze kolejną płaszczyzną to są zobowiązania międzynarodowe w kontekście prac tychże organizacji międzynarodowych, to znaczy kraje są oceniane na forum GRECO, na forum OECD, Organizacji Narodów Zjednoczonych i czasami na tych forach dochodzi pewna interpretacja tychże instrumentów. To może dać troszeczkę więcej. Natomiast nie wiem, czy w tym momencie to bym spytał moderatora.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest bardzo ładny dwugłos właśnie z tym jakby naszymi faktami stwierdzonymi w badaniu, prawda, z odczuciami pani sędzi, która na co dzień się z tym zajmuje i wskazuje jeszcze szereg niuansów, których jeszcze nie dobadaliśmy, nie poznaliśmy, jak również tym spojrzeniem makro Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest tą ostatnią deską whistleblowingu, tak? Ostatnim gwizdkiem być może, miejscem, gdzie można zagwizdać. No i to spojrzenie, że świat na nas wymusza. Wymusza ze strony organizacji międzynarodowych, z drugiej strony poprzez te impulsy przechodzą poprzez świat wielkich korporacji, które poprzez funkcjonowanie w Polsce również swoich pracowników przestrzegają i w swoich kodeksach etycznych mają tego typu rozwiązania. Jak słuchałem relacji z badań pani Anny, to miałem takie déjà vu, że podobne opinie było słychać 20 parę lat temu w Wielkiej Brytanii. Również w Wielkiej Brytanii prawo pracy, nawet ta ustawa obecnie funkcjonująca, również jest jakby elementem prawa pracy, chociaż dotyczy znacznie szerzej niż tylko środowiska pracy. Ale również przed 20 paru laty głosy odpowiedzi z ministerstw, z parlamentu były takie same, że wszystko jest dobrze, wszystko jest okej i my mamy tak wysoką morale pracowników i pracodawców, że w ogóle nie trzeba tego regulować. I była organizacja, taki NGO, właśnie zawiązany dla potrzeb realizacji pewnej swojej idei fix, tak? I w przeciągu 10 lat doprowadziła do olbrzymiej dyskusji publicznej, do olbrzymiego nagłośnienia tego typu pozytywów, tego typu działania, jak również jej natury. No nic nie jest łatwe. Jak się nie ma, jak się o czymś nie wie. Tu pani sędzi głos wspaniale się wpisał, że ten mobbing faktycznie niewiele co nam mówił, nawet ludziom dobrze wykształconym, a z drugiej strony czego się dziwić od normalnych ludzi. W związku z tym to jest ta funkcja prewencyjna i mam wrażenie, że to jest niezwykle istotne, że nie możemy się zdawać tylko na pracodawcę, że musimy brać sprawę w swoje ręce. I ja za słaby jestem, żeby unieść tak bark takiej organizacji, ale tutaj Fundacja Batorego myślę, że stawia te cegiełki tego nowego gmachu. Być może trzeba koalicji instytucji takich niezależnych, właśnie NGO-sów, żeby tą problematykę jakby upowszechniać i jest ewidentna racja takich działań. Ponadto jeszcze jest jeden obszar, którego tutaj w wypowiedzi pani Ani się kilkukrotnie pojawi, bez którego nie byłoby tego lepszego stanu zabezpieczenia i tej pewnej popularności tego narzędzia w innych krajach. Jest to problem wsparcia czy pomocy prawnej. Sam pracownik, nawet posiadający, proszę Państwa, największe tajemnice i faktycznie o tych ludziach wspominamy po 20-30 latach do dzisiaj, niewiele by się zdały ich dowody i ich postawa, i ich opinie, i ich świadkowie, gdyby nie profesjonalni prawnicy. Stąd w tych krajach funkcjonuje całe środowisko właśnie takich NGO-sów prawniczych, wspierających, jak również obecnie ta ustawa Dodd-Franka spowodowała w Stanach Zjednoczonych, bo bardzo bogatą ofertę do potencjalnych whistleblowerów, firm prawniczych, które jeśli chcesz zaistnieć, jeśli widzisz coś podobnego, to zanim pójdziesz złożyć ten, zagwizdać ten gwizdek, zadzwoń do nas, tak? Wesprzemy cię, żebyś zebrał tą dokumentację prawidłowo i podzielisz się z nami tą nagrodą. Oczywiście to jest wymiar ten pragmatyczny tych działań. Więc moje pytanie kończące, myślę, tą dyskusję, byłoby takie. Czy, jak Państwo widzicie z obszaru swoich doświadczeń, czy bylibyśmy w stanie złożyć pewne wnioski, takie de lege ferenda, żeby te badanie przekuć w pewne sugestie, no może nie od razu litery prawa, ale założeń do tego typu ustaw. Czy doświadczenia, 20-letnie pewnie analizy tego typu przypadków spowodowałyby, że Państwo moglibyście się również włączyć w taką ekspertyzę wnoszącą już konkretne sugestie, prawda? Żebyśmy mówili, fokusowali się w kierunku jakiegoś rozwiązania prawnego. Dzisiaj trudno powiedzieć, czy na pozycji ustawy prawa pracy, czy być może problematyki wolności słowa, tak? Bo w innych krajach jest to przejaw wolności słowa i zabezpieczenie tego fundamentalnego, tej fundamentalnej wartości obywatelskiej. I również pana dyrektora prośba o jakby spojrzenie, na ile te oczekiwania międzynarodowych organizacji, nasze zobowiązania są przez, pewnie z pana udziałem, jakby transmitowane do działań komisji kodyfikacyjnych. I czy również by pan widział możliwość stworzenia takiego ekspertyzy, fragmentu ekspertyzy dotyczących już właśnie tych wniosków de lege ferenda, co można byłoby w Polsce zrobić. Nawet gdyby to miało być tylko wariantowe, tak, że mamy jakieś wzory, nie wiem, niemieckie, szwedzkie, brytyjskie i anglosaskie, tak, z drugiej strony Pacyfiku.
Czy ja mogę zacząć? Ja chciałam tylko jednym właściwie, znaczy no, kilkoma może zdaniami, ale pod jednym kątem się wypowiedzieć. W 2009 roku dostałam taką broszurkę z fundacji na biurko swoje w gabinecie i dowiedziałam się, że w ogóle takie zjawisko istnieje. Przyjechałam na konferencję, wysłuchałam przedstawicieli właśnie krajów anglosaskich i na kolanie, po prostu siedząc na sali, tak jak teraz Państwo, sformułowałam sobie taką formułkę, dopisałam jakby do przepisu artykułu 30, paragraf 4, że pracodawca powinien udowodnić, że dokonałby wypowiedzenia umowy pracownikowi również wtedy, gdy ten ujawniłby nieprawidłowości istniejące w zakładzie pracy, tym samym przerzucając ciężar dowodu w zakresie tym na pracodawcę. Czyli pracodawca powinien udowodnić, że inaczej tak samo by się zachował, gdyby pracownik nie ujawnił tych okoliczności. I uważałam się za strasznie mądrą, że sobie siedzę i tutaj tworzę ten przepis, a w toku prac z fundacją dowiedziałam się, że Rada Europy rekomenduje, aby to, cudzysłów, na pracodawcy spoczywał ciężar udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że jakiekolwiek działania niekorzystne dla pracownika sygnalizującego nieprawidłowości były podjęte z przyczyn innych niż fakt ujawnienia nieprawidłowości przez tego pracownika. Więc właściwie to już Rada Europy stworzyła, więc może nie warto wyważać otwartych drzwi, tylko przyjąć pewne rozwiązania. To wszystko.
Ale już jeden przepis mamy doredagowany praktycznie, co już jest dobrym wynikiem tej konferencji.
Odpowiadając na pytanie co do deklaracji, ja niestety nie jestem osobą decyzyjną w tym zakresie, prawda, więc mogę ze swojej strony obiecać, że wszystko, co się dzisiaj działo, o czym usłyszałam, raport oczywiście również został już przekazany, zostanie przekazany jeszcze bezpośrednio i pani profesor. Jesteśmy w stałym kontakcie z fundacją, więc myślę, że będziemy mogli podejmować dalsze kroki w tym zakresie. Tak. Na pewno wszystko zostanie jak najbardziej bardzo dokładnie przekazane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja bym dołączył się również do tej deklaracji. Oczywiście informacja zostanie przekazana osobom, które najbardziej mogą być zainteresowane w Ministerstwie Sprawiedliwości tego typu wynikami tego typu badań. Tutaj warto jest zauważyć jedną rzecz, że mówiliśmy o praktyce sądów pracy. Według moich informacji jednostką, która odpowiada za prawo pracy, później oczywiście stosowane w praktyce sądów pracy, jest Ministerstwo Pracy. To jest ta instytucja, że ja sugerowałem zaproszenie również przedstawiciela tej instytucji na tą konferencję, co by było bardzo użyteczne, bo jakby ta korespondencja w pierwszym zakresie się odbywała między Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Ministerstwem Pracy, więc na pewno to by było bardziej użyteczne i tutaj wszelkie deklaracje pod tym względem byłyby bardziej istotne i bardziej wiążące, ponieważ jeżeli ktoś będzie tej instrumenty przygotowywał tego typu zmiany, będzie to najprawdopodobniej Ministerstwo Pracy. Także tak bym to podsumował. Natomiast oczywiście ze strony, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, oczywiście wyniki konferencji też będą przekazane naszym odpowiednim jednostkom. Dziękuję.
Dobrze, bardzo dziękuję. Też nie ukrywam, że takich odpowiedzi się spodziewałem, że to kolega, no, więc... Tak to bywa, szczególnie z trudnymi, proszę Państwa, problemami, które, jak myślę, to nasze znużenie, to na tym też świadczy, że były to sprawy wieloaspektowe i dotykające właśnie takich bardzo wrażliwych, trudnych, o których nawet trudno myśleć sytuacji. A co innego, kiedy przeżywamy, proszę Państwa, taką sytuację, że nagle stajemy w takiej nierównej walce i jesteśmy posądzani o coś, czego nie zrobiliśmy lub ktoś właśnie próbuje nas w jakiś sensie szantażować, czy życie ze świadomością, że wokół nas dzieje się źle, jest myślę doświadczana przez każdego z nas. Ale ja na wykładzie dla studentów mam taki schemat, odwołuje się do stania w jakimś takim bagnistej kałuży, prawda? Jeśli stoimy tak, że tam ledwo co zelówki pobrudzone, to nam to nie przeszkadza. Jeśli po kostki nam sięga, to już pewien dyskomfort. Jeśli po kolana, jeszcze większy, tak? Jeśli pas przekracza, no to już się mocno niepokujemy i dokonujemy pewnych sygnałów wysyłamy, tak? Ale jeśli sięga, proszę Państwa, szyi, tak? No to myślę, że wtedy to jest właśnie ten stan, którym są ci whistleblowerzy. I tak to pokazuje historia. Bez względu na to, czy są nagrody, czy nie ma nagród, czy są instrumenty zabezpieczenia prawnego ich dalszego życia, czy ich nie ma. To chwała tym ludziom, że podejmują tą walkę. Chwała organizatorom konferencji, organizatorom badań i całemu zespołowi badawczemu, bo mam świadomość, jak trudno jest nieraz taką ankietę strukturalizowaną prowadzić i ile to wymaga zachodu, więc proszę o przekazanie wszystkim również ankieterom i także sędziom, którzy poświęcili swój cenny czas. I skończyłbym tylko taką myślą, że wierzę, że jesteśmy właśnie tak jak w Wielkiej Brytanii przed 25 lat, kiedy wydaje się, że przepisy są, jest to w gestii kilku ministerstw, sędziowie uważają, że być może nie trzeba innowacji, chociaż mam wrażenie, że właśnie od tego sędziego by się chciało wymagać, żeby te sprawy były indywidualne, żeby właśnie to była innowacja, żeby to była pewna inwencja także w tym procesie. No nie ma common law, ale proszę Państwa, odkąd jesteśmy od 1 maja 2004 roku w Unii Europejskiej, to cały jaki komunitary jest także dorobkiem i jest w naszej gestii wykorzystania. Jak również korzystamy, tak, i także te wykładnie wynikające z common law niewątpliwie także się w Polsce pojawiają i wierzę nam, że one będą nam ułatwiały jakby dalszą komunikację, dalszą pracę nad tymi zmianami. Dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jedną przyjemność, która tutaj nas dotyka, jako tych no, niewątpliwie tutaj wyróżnionych ekspertów. Proszę Państwa, chciałbym zacząć serię pytań z sali. To jest ten moment, który największą frajdę przynosi wykładowcy akademickiemu, kiedy może coś się dowiedzieć od swoich studentów. Również Państwa proszę o refleksję, ponieważ widzę tutaj na sali sędziów i osoby od lat towarzyszące konferencjom Fundacji Batorego. Myślę, że mamy trochę czasu jeszcze na jakąś dyskusję, a przynajmniej rozmowę. Bardzo proszę. O, będzie mikrofon, to może będzie łatwiej mówić.
To ja może jako pierwsza dla zachęty, dla pozostałych osób. Ja mam pytanie, dwa pytania, tak, do przedstawiciela, czy przedstawicielki, już teraz genderowo, pani Anny Figurniak. Mianowicie, czy RPO, czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma taką możliwość, żeby przystąpić do postępowania danej osoby, zająć stanowisko jeszcze w trakcie, zanim zapadnie wyrok, tak? Bo rozumiem, że jest możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, natomiast wcześniej. To pierwsze pytanie do pani Figurniak i jeszcze do pani sędzi. Chciałam zapytać o taką rzecz, czy między innymi chciałam o ten ciężar dowodu, ale tu już odpowiedź padła. Ale również o granice procesu, dlatego że mam wrażenie, że trochę to było rozbieżne w wypowiedziach sędziów. To znaczy w większości sędziowie mówili, że sąd może badać różne konteksty, prawda? Więc jakby fakt, że pracownik sygnalizował nieprawidłowości, mieściłby się w tych kontekstach. Natomiast też zdarzały się takie odpowiedzi, dosyć takie restrykcyjne, w których sędzia przyjmował taką koncepcję, że rzeczywiście jest ograniczony przyczynami wskazanymi w wypowiedzeniu i poza te przyczyny nie powinien wychodzić, więc przy tej koncepcji odnosiło się takie wrażenie, że w ogóle w postępowaniu przed sądem pracy na sali sądowej w ogóle to zainteresowanie, nie pojawia się kwestia tego, że pracownik sygnalizował nieprawidłowości, że to gdzieś ginie, że to się gdzieś rozmywa. Więc o to chciałam zapytać, czy nie jest tak, że te zmiany ustawowe ewentualne nie powinny iść tutaj jakby w tym kierunku, żeby poszerzyć to pole widzenia sądu? Dziękuję.
Może króciutko. Przedstawiam krótką odpowiedź. Tak jak najbardziej ma możliwość przystąpienia i tak jak mówiłam wcześniej, byłoby to też dla nas wspaniałe doświadczenie, gdyby właśnie taka sprawa wpłynęła, tak, w czasie trwającego postępowania i moglibyśmy rozważać taką ewentualność przystąpienia do postępowania. Jak najbardziej mamy taką możliwość. Dziękuję bardzo.
To znaczy artykuł 30, paragraf 4 Kodeksu Pracy mówi, że musi być przy umowie na czas nieokreślony, już nie będę stawiać całego przepisu, ogólnie wskazana przyczyna wypowiedzenia. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że ta przyczyna dlatego jest, musi być wskazana i musi być dość precyzyjna, bo to stanowi gwarancję dla pracownika. Pracownikowi ona stwarza gwarancję, ponieważ później na sali pracodawca nie może przed sądem podnosić innych okoliczności i pracownik wie, co jest w tej przyczynie, może się z nią właśnie nie zgadzać, ale poruszamy się w sferze tej przyczyny. Co nie zmienia faktu, że jest liczne i bogate orzecznictwo na temat tego, że przyczyna może być pozorna, nierzeczywista i wówczas też uznaje się, że ta przyczyna jest niewłaściwa, niezasadna. I nie mogę odpowiadać za praktykę sędziów, mogę odpowiedzieć na praktykę sądu mojego, gdzie orzekam. Jest tam 5 wspaniałych ludzi, którzy orzekają i my przyjmujemy taką zasadę, że ogólnie też na zarzut badamy pozorność przyczyny. Czyli nie trzymamy się tak formalistycznie ram wypowiedzenia, jeżeli jest podany jakby głębszy kontekst. Dowody mają wykazać, że jest rzeczywiście to przyczyna rzeczywista i obie strony próbują tutaj walczyć o to utwierdzenie się w zapisie, że jest właściwy. Ale orzekałam sprawę, gdzie wykazywałam, że przyczyna podana w wypowiedzeniu jest pozorna z różnych powodów i pozytywnie orzekałam na korzyść pracownika. Czyli wydaje mi się, tak jeszcze jakby podsumowując, że nie trzeba tutaj szerszych, powiedzmy, dalszych uregulowań. Wystarczy korzystać nawet z orzecznictwa Sądu Najwyższego, z doktryny, z piśmiennictwa, no i z własnego doświadczenia.
I innowacji w podejściu też.
Tego nie chciałam powiedzieć.
Tak, trzeba.
Dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Chętnie przekażę mikrofon. Albo do zgłaszania uwag.
To skoro nie ma, to jeszcze ja zadam pytanie, które mi się nasunęło po wypowiedzi pana doktora Rogowskiego. Co jest, a co nie jest sygnalizowaniem i whistleblowingiem? Ten przykład z rozpadającą się rodziną, która prowadziła firmę rodzinną. Otóż mnie i w moim pojęciu whistleblowing nie wystarczy działać w interesie publicznym, w interesie nas wszystkich, ale jeszcze w dobrej wierze. To znaczy wydaje mi się, że złożenie informacji na temat tego, że w firmie były nieprawidłowości finansowe, dlatego że rozpadły się moje związki z moim wspólnikiem i w związku z tym mu dołożę, ja bym to raczej jednak do whistleblowingu nie podciągała i nie nazywała sygnalizatorem kogoś takiego. Także dlatego, żeby zdjąć właśnie to odium donosicielstwa z całego tego procesu. Nie wiem, to jest moje zdanie, ale może jest też inne.
Dziękuję za pytanie. To są, proszę Państwa, dylematy etyczne, to nie ulega wątpliwości. Ja może trochę ten przykład podałem, ale faktem jest, że on jest taki właśnie bardzo pojawiający się w rozmowie właśnie z inną populacją badanych. I jakby na to nie patrzeć, znaczące miliony, jak nie miliardy przychodów publicznych kierowanych na nasze wspólne państwo pochodzą właśnie z tego typu akcji. I w różnych krajach, w tym ustawodawstwie dotyczącym whistleblowingu, różne są zakresy. W jednych krajach na przykład służby wojskowe są wyjęte z tego typu ustawodawstwa, tak? Ponieważ są jakieś, w innym kraju z kolei właśnie z tych służb wojskowych, z wojska, ze służb w ogóle policyjnych tego typu, takich hierarchicznych, tego typu prawo się rozpoczęło. W jednych krajach właśnie służby celne, szczególnie podatkowe, nie mam w tym momencie jakby dobrej ewidencji, ale jeśli celnicy są wszędzie wiązani z aparatem skarbowym, podlegają i mają specjalne jakby sposoby pozyskiwania. Zresztą w Polsce, proszę Państwa, od 1 grudnia funkcjonuje pierwszy taka gorąca linia dla tego typu właśnie whistleblowerów w urzędach celnych. Jest taki krajowy, anonimowy telefon celny, właśnie profesjonalnie zorganizowany, tak na wzór Zachodu. Służby nasze skarbowe się czegoś takiego jeszcze nie dopracowały. to pozwala przypuszczać, że no można byłoby znaleźć argumentację potwierdzającą. I oczywiście pytanie, czy ten ruch społeczny nazywa się właśnie public concern in work, tak? Czyli właśnie działajmy dla publicznego interesu. I oczywiście to jest jakby najważniejsza przyczyna, aczkolwiek w pewnym momencie tej decyzji tego pracownika ta przyczyna publiczna jest gdzieś daleko, a jego miejsce pracy, jego rzeczywistość i jego pensja na najbliższy miesiąc jest mu bardzo bliska. I to jest ta realność. To nie jest ustawodawstwo dla ludzi, którzy są ministrami, tak? Którzy mówią. Ale statystyki, proszę Państwa, wskazują, że firmy, w których w Stanach Zjednoczonych, w których są tego typu infrastruktura, tak zwana etyczna, czyli kodeks etyczny, żeby ci ludzie wiedzieli, co, w czym, w jakim kierunku ta firma idzie, jakie są zasady w tej firmie. Jeśli to wszystko jest, do tego jest dołożona właśnie ta infrastruktura rejestrowania, to co pan dyrektor wspominał, że Rada Europy nam również, czy OECD sugeruje, żeby była łatwość dostępu do pewnych instalacji powiadamiania, plus często jest to outsourcingowane, żeby właśnie zdjąć to już nawet podejrzenie o rewanżyzm ze strony kadry zarządzającej takiej firmy, to kadra zarządzająca odpycha to do specjalizowanych firm outsourcingujących, to firmy, które mają coś takiego, jeśli je się bada w skali przestępstw i w skali także pozwów, które przeciwko nim są generowane, to wielkość tego pozwu lub wielkość straty jest rzędu chyba tam 100 tysięcy. W firmach, w których tego nie ma tego typu instrumentów, a są inne instrumenty przeciwdziałania przestępstwom, to sięga 250 tysięcy, czyli ponad dwa razy jakby wyższe, tak? Większe straty i poważniejsze pozwy mogą tą firmę dotknąć. Proszę Państwa, to samo jest w sferze uniwersytetów, to samo jest w sferze instytucji takich niezorientowanych na profit. Bo jeszcze w tych instytucjach, gdzie ten profit jest dominujący, zysk, tak, i obrót finansowy, to jeszcze ta firma jest dosyć przejrzysta właśnie dla tych kontrolerów z Urzędu Skarbowego. Tak. Ale jeśli są firmy, których realizują inne cele, tak, nie tylko finansowe, to tutaj określenie tego kodeksu działania jest zdecydowanie trudniejsze. Ja nie mówię, nie rozstrzygam, nie odpowiadam na to pytanie jednoznacznie, ale prowadzę właśnie badania, żeby właśnie zgruntować tą falę, która wzbiera ewidentnie, i próbuję także analizować to w kontekstach takich socjologiczno-społeczno-politycznych. Czy to dobrze, czy to źle? Ja, w moim odczuciu dobrze, bo to uaktywnia obywateli. Jeśli tak jak w takich dużych firmach Statoil, taka firma, wielki koncern norweski, który wydobywa gaz i ropę, oni mają coś takiego, taką instalację. Jeśli tą instalację się wprowadza, to taką instalację gorącej linii dla pracowników, ale także kontrahentów, także klientów tej firmy, to w pierwszych miesiącach jest, proszę Państwa, olbrzymia liczba natłok wszystkich spraw. Wszyscy dzwonią, każdy ma sprawę podejrzaną. Potem się to jest to analizowane, wyjaśniane, tłumaczone, szkoloni, są pracownicy. Potem to schodzi do minimalnej liczby. Ten telefon jest generalnie milczący, ale jeśli zadzwoni, to na trzy jedna jest prawie że pewna sprawa identyfikująca przestępstwo, jakieś nadużycie, czy poprawiająca nawet komfort pracy, bo też tego typu ewidencja się znajduje. Więc aktywność społeczna, obywatelska, proszę Państwa, jest jak najlepszą rzeczą. Oczywiście znamy przypadki krajów, w których doprowadzono to aż do jakiejś form takich ironicznych. Ale myślę, że nam daleko do takiej sytuacji, jak powiedzmy, nie wiem, w Szwajcarii, gdzieś tam przywoływane w jakichś dowcipach. W związku z tym myślę, że jeszcze mamy duży potencjał do i badań, i właśnie takich działań próbujących zmienić nieco pozycję whistleblowera. I jeśli pani prezes, pani... O, świetnie, bardzo dobrze, czekaliśmy.
No więc proszę Państwa, ja jestem sędzią, jestem dzisiaj tutaj pierwszy raz i bardzo się cieszę, bo mimo to, że mam kilkanaście lat pracy w wydziale pracy, to jakoś tego nie miałam, chociaż mam mobbing, dyskryminację i całą tą resztę. Ale jak słucham Państwa, to ja mam takie podstawowe pytanie. Czy już wiem, ale powiem go głośno. Jaki jest udział Państwowej Inspekcji Pracy w tym programie? bo z tego, co ja wiem z pracy zawodowej swojej i z życia, to ludzie przede wszystkim idą do inspektorów pracy. Tam przede wszystkim zgłaszają te swoje nieprawidłowości. No i później albo się decydują iść dalej, czyli do nas do sądu, albo po prostu machają ręką. I teraz ja mam takie pytanie o udział Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ uważam, że program jest bardzo potrzebny, bardzo dobry, ale uważam, że oni też powinni się wypowiedzieć. I nie tylko o udział. Czy te instrumenty, które ma w tej chwili Inspekcja Pracy, są wystarczające? A ja z praktyki mówię od razu, że nie. Bo to nie może być na tej zasadzie, że inspektor pracy czy inspekcja pracy otrzymuje zgłoszenie od pracownika, przyjmują. Ja już pomijam ten aspekt, że w tej chwili w kraju jest zupełnie odsunięcie się od umów o pracę. Są umowy zlecenia, są umowy o dzieło. Ci ludzie później występują do nas o ustalenie stosunku pracy. I jak inspekcja pracy usłyszy umowa zlecenia czy umowa o dzieło, przepraszam, my tylko umowa o pracę, już nie ingerują. A właśnie bardzo dużo tych nieprawidłowości jest przy zawieraniu umów, nie umów o pracę. A następnie taki inspektor pracy idzie i on przegląda dokumenty, które mu daje pracodawca. I w 80% te kontrole kończą się pismami do odpowiedzią do pracownika. Przejrzeliśmy dokumenty, one są w porządku. A to nie jest w porządku. To są nie takie umowy, jak należy. To jest niewypłacanie wynagrodzenia, jak należy. To jest zawieranie nawet umów o pracę z najniższym wynagrodzeniem, a w konsekwencji daje się pracownikom do ręki inne wynagrodzenie. To jest niepłacenie za godziny nadliczbowe, niepłacenie za pracę w godzinach nocnych, delegacji i cała ta reszta. Dlatego mówię, problem jest rzeczywiście bardzo poważny, trudny w tej chwili w warunkach polskich, kiedy ludzie nie mają umów o pracę i nie mają pracy. Ja mówię, ja jestem za Częstochowy, więc to jest zupełnie inny świat niż tutaj w Warszawie. Tam rzeczywiście bezrobocie jest bardzo duże i pracy nie ma. I dlatego mówię, i ludzie rzeczywiście, ja się po tym podpisuję, nie przychodzą, nie zgłaszają się, bo się boją. A zeznający pracownicy? Tak, jak pracuje, to on nic nie widział, nie pamięta, zupełna amnezja. A jak ten, który nie pracuje? No to jak przychodzi 6 z zakładu pracy, którzy mówią, że powód mówi nieprawdę. Jedna biedna, wystraszona sierota, która mówi, że nieprawda, bo powód mówi prawdę. No to proszę Państwa, no jaki materiał dowodowy? No żaden, to co mówiła pani sędzia. I w aktach sprawy pismo z Inspekcji Pracy, przepraszam, byliśmy, obejrzeliśmy dokumenty pracodawcy, są w porządku. Ja nie mówię, że ja coś mówię przeciwko Inspekcji Pracy, ale po pierwsze to mam taką propozycję, żeby ona brała udział w tym programie, żeby miała świadomość o takim ważnym, bardzo ważnym problemie. No a oprócz tego, to co tutaj już do ministerstwa, czy te przepisy prawne wystarczą na to, ja już nie mówię o mentalności ludzi, którzy lata tam pracują. No ale jak się zmieni przepisy, to i może i mentalność się zmieni. Która by pozwalała na to, że dopóki nie uregulujemy tego problemu w kodeksie, to może proszę by uruchomić te instytucje, które w tej chwili mamy. Taką mam propozycję. Dziękuję bardzo. Proszę.
W zasadzie tak, pytanie...
Możemy jeszcze?
Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest jakaś myśl, bo to jest też propozycja, żeby w jakiś sposób procedury ujawniania pewnych nieprawidłowości przenieść na grunt z prawa europejskiego, na nasz grunt. No więc może mamy taką instytucję jak Instytucja Inspekcji Pracy. Może należałoby tam stworzyć jakiś specjalistów, wyszkolić w każdym takim oddziale. I już to byłby jakiś pierwszy taki krok do tego, żeby zgłaszający się potencjalni sygnaliści, czy też jakieś inne nieprawidłowości zgłaszający pracownicy, mieli jasny przekaz, co dalej.
No świetnie, proszę Państwa, zachęcam do ten, bo ja tutaj listę robię naszych pomysłów i tu prawie, że będziemy mogli wnioskować niebawem.
Ja tylko jedno słówko, bo powiem w ten sposób, oczywiście my robiliśmy badanie jakby tutaj w ramach własnych sił i Państwowa Inspekcja Pracy, tak zresztą jak i sądy, prawda, tutaj w sposób organizacyjny nie partycypowała, natomiast ja mogę powiedzieć, że wysłałam zaproszenie do chyba 300 zaproszeń zostało wysłanych, z czego większość do sądów pracy pracy i częściowo również do okręgowych inspektoratów inspekcji i odzew był głównie z inspektoratów. Duża część osób, która się zapisała na konferencję, to właśnie były inspektoraty, więc ja myślę, że to jest taki sygnał, przynajmniej ja to tak interpretuję, że inspekcja, że inspektorzy widzą gdzieś tam problem, interesuje się sprawą, prawda? No i po prostu zapisali się pracownicy inspekcji, żeby czegoś się na ten temat dowiedzieć. Natomiast być może to jest też fajna informacja, że można być może kształcić inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy no właśnie w tym kierunku, żeby wykorzystywać te narzędzia, które są w sprawach sygnalistów. To chyba tyle.
Witam Państwa, Dariusz Górski, Państwowa Inspekcja Pracy. Akurat zostałem tutaj przez Panią Sędzię wywołany i poniekąd czuję się w obowiązku, żeby zabrać głos w temacie i w przedmiocie naszej dyskusji. Nie pozwolę sobie nie zgodzić z tym, co Pani tutaj przekazała nam na forum, że inspektorzy pracy opierają swoje ustalenia tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów, które są przedstawiane przez pracodawcę. Oczywiście te dokumenty są analizowane, natomiast istnieje także taki instrument jak dowód przesłuchania świadka. Ja ze swojej praktyki inspektora pracy powiem, że ten instrument jest wykorzystywany. Natomiast w sytuacji, w której mamy taki przypadek, że na dokumencie podpisuje się jednocześnie i pracodawca, i pracownik, który niejako potwierdza ten chociaż nawet nieprawdziwy stan faktyczny, to w tym momencie trudno jest polemizować z tego rodzaju dokumentem i trzeba przyjąć ten stan faktyczny, który rzeczywiście z tego dokumentu wynika. To jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, która jest przedmiotem tej naszej dzisiejszej konferencji. Zastanawialiśmy się nad tym, czy z punktu widzenia obowiązujących przepisów są one wystarczające dla uregulowania tej tematyki. To jest moje już prywatne zdanie, jakby proszę nie odbierać tego jako stanowisko instytucji z ramienia, której tutaj występuję. W moim przekonaniu te instrumenty są. Chodzi tylko o to, żeby z nich w sposób skuteczny korzystać. Są te przepisy antydyskryminacyjne, jest ten rozkład ciężaru dowodu w sposób skutecznie ustanowiony. Pracownik powinien tylko uprawdopodobnić, natomiast tutaj pracodawca powinien wykazać, że kierował się kryteriami innymi niż kryteria dyskryminacyjne. Natomiast jeżeli mogę się zgodzić, to tutaj jedynie z panią sędzią, która przekazała, że rzeczywiście tutaj rozkład ciężaru dowodu można byłoby silniej zaakcentować. Ja sobie pozwolę przytoczyć artykuł, który można byłoby w tym zakresie wykorzystywać. Artykuł 18 z indeksem 3e. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Ja myślę, że w ten kontekst można byłoby wpisywać także kwestie tych pracowników, którzy jakby zdecydowali się ujawnić nieprawidłowości w zakładzie pracy, bo w zakresie roszczenia o dyskryminację oczywiście, tylko tego. Natomiast też nie mogę się zgodzić z tezą, którą przedstawiła tutaj pani ze strony reprezentująca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, że skala tego zjawiska wskazuje na to, że nie mamy ochrony prawnej. Oczywiście ochronę prawną mamy, tylko o to chodzi, żeby z niej w sposób skuteczny korzystać. Dziękuję bardzo.
Są pewne instrumenty, które przed nami. To Państwa. O, bardzo dobrze. Już poproszę o mikrofon. Dziękuję.
Dzień dobry, ja tutaj jestem trochę z innej strony, bo mam wrażenie, że Anna Kulberda, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. No i my tak zupełnie z prawem pracy nie jesteśmy, my jesteśmy bardziej od strony interesu publicznego i właśnie z tej przyczyny tutaj jestem i bardzo się cieszę, że wybrzmiała tutaj jedna bardzo istotna rzecz chyba z mojego punktu widzenia, że a propos tego pieniactwa. Ja ostatnio dość często dostrzegam w wypowiedziach ekspertów z różnych dziedzin, prawników, ale też na przykład statystyków, że ludzie, że w zasadzie tak jak spojrzeć na ludzi, to ci normalni ludzie, jak to pan doktor pozwolił sobie powiedzieć, że oni są głupi. Że oni będą korzystać z tych narzędzi, które się im oferuje w sposób niezgodny z intencją albo nie dostrzegą tego, co tak naprawdę tam jest i że w związku z tym lepiej im nie dawać tych narzędzi. I tutaj bardzo fajnie wybrzmiało, że jednak nie, że warto jest stworzyć takie instrumenty, które pozwolą realizować ten interes publiczny, bo jeszcze nie swoje prawo, bo tam nie ma tego jeszcze, człowiek nie ma tego prawa, żeby pójść i powiedzieć, że coś jest nie tak. Tylko dać te instrumenty, żeby ochronić interes publiczny. I to jest, jest jedna rzecz, którą zapamiętałam z zajęć z filozofii na studiach, że są te dwie koncepcje. Czy lepiej jest 9 razy nie dać i ten 10 raz, kiedy warto było nie dać, kiedy warto było dać jałmużnę, to i tak jej nie dać i wtedy nic nie stracić, czy lepiej jest dać 9 razy nie fair i za 10 razem uczciwie i dla tej osoby, która potrzebuje, to mi się wydaje, że ta koncepcja, żeby jednak zawsze ochronić tą osobę, mimo tego, że nawet 9 razy będziemy mieli poczucie straty, to mam wrażenie, że to jest bardzo ważne również w tym wypadku. Dziękuję.
Dobrze, mamy nadzieję, że liderzy lokalni też podejmą tą problematykę w swoich kręgach. Podejmują, tak? Rozumiem, że jest to też Państwa postrzeganie, no z Pani tutaj delegacja jest pewnie tego dowodem. Bardzo się cieszę, że mam okazję poznać to. Myślę, że będzie okazja jeszcze współpracować.
Ja może tylko powiem, że czas pokazał, że na przykład są pełnomocnicy procesowi, którzy się specjalizują, a to w obsłudze jakichś tam sytuacji medycznych, tak, jakichś zaniedbań, a to w czymś innym, prawda? I zaczynają się tak bardzo wąskie specjalizacje. Może zacznie się taka specjalizacja, a jeżeli się o tym będzie mówiło i na forum lokalnym i takim szerszym, no to może ktoś zacznie widzieć, jak gdyby w tym nawet, mówiąc bardzo cynicznie, interes, żeby mieć klienta, który właśnie takie roszczenia zgłasza.
Dobrze, dziękuję bardzo. Tak. W Stanach funkcjonuje Narodowe Centrum Whistleblowingu, proszę Państwa. Z całą armią kilkudziesięciu prawników, przynajmniej w tym pierwszym odruchu bezpłatnych. Później jest oczywiście trochę inaczej, ale dominuje ten cognitive fee, także taki podzielimy się zyskami, tak, przyszłości, także dopóki nie zarobimy, to nic nie, was, ciebie to nie kosztuje. Ja myślę, że pewne tendencje są uniwersalne, także pewnie nas to też czeka, tylko kwestia kiedy.
Bo ja przepraszam, ale muszę to podkreślić, na sali jest pełna kontradyktoryjność, czyli czekamy na inicjatywę stron obu, czy to pracownik, czy pracodawca. Od 2005 roku tak się zmieniły przepisy, że po prostu sąd oczekuje na inicjatywę również pracownika.
I w tym jest nadzieja i także w tych regułach generalnych, proszę Państwa, że nie tylko to prawo i to orzecznictwo, ale także właśnie ta innowacyjność i ta kreatywna destrukcja Schumpetera, był taki ekonomista, który właśnie uważał, że to świat pcha do przodu, że stare, nieefektywne firmy upadają, stare, nieefektywne wyroki są zapominane, a tworzone są nowe skojarzenia kapitału i siły roboczej, które generują ten nowy postęp, który nas doprowadził do tak wspaniałych urządzeń i jakiejś tam jakości życia. W związku z tym myślę, że również ta konstruktywna destrukcja w tej perspektywie, gdy spojrzeć na sąd i na to misterium sądowe, myślę, że też byśmy ją dostrzegli. I też wierzę w to, że właśnie te wyroki będą mniej sztampowe, a bardziej wczuwały się w to, z czym ten człowiek do tego sądu przychodzi. I im bardziej coś trudno dowieść, być może tym większy jest właśnie w tym ten istota problemu. Dobrze, czy jeszcze możemy jakąś dyskusję kontynuować? Bardzo proszę.
Tego słucham. Pani sędzia usiłuje tutaj wprowadzić pewną jakąś logikę i pewien porządek, ale obojętnie co by nie powiedzieć, my jesteśmy sądem. My działamy w granicach obowiązującego prawa. I jeżeli ja wydam wyrok, to ja ten wyrok muszę uzasadnić. I zgodnie z obowiązującym kodeksem postępowania cywilnego, jak ja w którejś części uzasadnienia, szczególnie na końcu, przed omówieniem kosztów, nie napiszę, na jakiej podstawie ja to orzeczenie wydałam, to mi po prostu sąd okręgowy ten wyrok zwali, będę miała uchylenie i podstawę, żeby się wizytator nade mną pastwił. No więc dlatego my cały czas to mówimy, pani sędzia, ja sobie pozwolę to potwierdzić, że proszę bardzo, proszę państwa, dajcie nam do ręki przepisy. Pozwólcie, żeby to szło w tym kierunku, żeby poszła tak jak w kierunku mobbingu, nowelizacja prawa. Nie ma problemu. Mnie się wydaje, że to będzie nawet dobre, bo wtedy będzie można oddzielić procesy o mobbing, dyskryminację z procesami właśnie o tych informacjach, czy w jakiej to formie ustawodawca sobie ustali. I wtedy nie będzie problemu, sędziowie to będą prowadzili, będą to orzekali i będzie tak jak będzie, no udowodni pracownik, to udowodni. Tylko ja mam jeszcze jedną uwagę. Mamy teraz taką sytuację, że rzeczywiście ciężar dowodu jest po stronie tego pracownika, który wywodzi, oczywiście z tymi wszystkimi niuansami. Tutaj Państwo mówicie, żeby nimi się szczególnie zajmować. No, nie uważam, żeby to było za bardzo wskazane, żeby w stosunku do pewnej grupy pracowników to stosować inne zasady udowodnienia i traktować ich, jak to się przedtem traktowało, że sędzia to robił za pracownika wszystko, a w stosunku do nich na przykład taką sytuację. No, mamy uregulowania prawne i wszystkich pracowników w sądzie pracy, bo tam jestem, powinniśmy traktować identycznie. Taka jest moja zasada, każdy powód równy. A jeżeli mamy też taką sytuację, jaką mamy, to znaczy nie mamy tych obrony z urzędu czy pełnomocników z urzędu, jak w krajach anglosaskich, że siedzą młodzi prawnicy na państwowych pieniądzach. No i wiadomo, że jak nie masz pieniędzy, to oni za ciebie występują. Ale jest instytucja ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Jeżeli pracownik nie ma pieniędzy, składa odpowiedni wniosek i wchodzi w instytucję obrońcy z urzędu i może z tego prawa w pełni korzystać. Takie mam uwagi. Dziękuję bardzo.
Znaczy, ja już chciałabym zamknąć ten temat, ale chciałabym powiedzieć, bo tak delikatnie tutaj sygnalizowałam, ale powiem wprost. Innowacyjność tak. Do sądów, sędziów? Tak, jak najbardziej. Uważam, we własnym imieniu mówię, że innowacyjność jest naprawdę u nas ogromna w naszym sądzie. Prosiłabym, żeby była większa innowacyjność ze strony pełnomocników stron, którzy po prostu stanęli w miejscu, niektórzy.
Jeszcze tam widzę chętnych do dyskusji. Nie, no przepraszam. Dobrze, proszę Państwa, to ja myślę, że ja już nic nie będę mówił, tylko po prostu odgwiżdżę. Dobrze? Dziękuję.